każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, dzień dobry, to jest program Sobota po 9, program publicystyczny, w którym jak zwykle podsumowujemy wydarzenia ostatniego tygodnia. Dziś w naszym programie wystąpi sześcioro gości, których pogrupowaliśmy w trzy pary. W pierwszej naszej parze witam panią Bożonę Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Witam również pana Tomasza Nesterowicza, Nowa Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, zacznijmy może od pandemii. Wygląda na to, że no, wychodzimy z tego bardzo niekorzystnego dołka, w który wpadliśmy na przełomie marca i kwietnia, kiedy były te szczyty zachorowań. Teraz szpitale, widać, zaczynają sobie radzić lepiej. Mniej pacjentów, przede wszystkim osiągnęliśmy też poziom blisko 10 milionów zaszczepień. Pytanie do pani Bożeny Ronowicz. No, czy możemy już optymistycznie patrzeć w przyszłość? I jakie będzie dla nas, pani zdaniem, lato? Pełne spokoju, zabawy, odpoczynku, czy jeszcze nie możemy tak mówić?
Na pewno z dużą ostrożnością należy patrzeć na przyszłość, czyli na najbliższe miesiące. Niewątpliwie, tak jak pan redaktor powiedział, jest światełko w tunelu, bowiem szereg osób przechorowało COVID-19, szereg osób zostało już zaszczepionych, w związku z tym wzrasta ta odporność populacyjna w naszym kraju, ale w dalszym ciągu musimy bardzo ostrożnie postępować i stosować się do reżimów sanitarnych, które zostały nam nałożone przez rząd. Myślę tutaj ciągle o noszeniu dokładnym czystych maseczek i dezynfekowaniu rąk oraz o zachowywaniu dystansu. Natomiast ja zwrócę uwagę na jeszcze inny problem, który już się pojawia, mianowicie kryzys, który wystąpi po samej fizycznej, że tak powiem, pandemii i epidemii u nas w kraju, bowiem ten kryzys będzie dotyczył wychodzenia z samej pandemii, zarówno pod względem psychicznym, psychologicznym, jak i tutaj organizacji całego państwa. Bardzo duży kryzys, wydaje mi się, że w tej chwili już zaczynamy odczuwać w zakresie lęku tego, co będzie z naszą przyszłością po epidemii. Przecież nasze życie przez ten kryzys związany z pandemią całkowicie uległo przewartościowaniu.
I w tej Ale to nie jest tak, że te pozytywne aspekty, zdrowia, które nas dotykają, przewyższą ten strach?
Ale my byliśmy w tym strachu prawie rok, ponad rok. I wyjście z takiej sytuacji kryzysowej, psychologicznej, no jest bardzo trudne, szczególnie dla dzieci, dla młodych ludzi, ale też dla osób starszych. Zostaliśmy przecież wyrwani z tego normalnego życia. Ja jeszcze tutaj zaznaczę, że również będzie to kryzys zdrowotny, bo przecież to, że ktoś przechorował COVID, nie oznacza w wielu wypadkach, że jest już zdrowy.
Dobrze, postawmy kropkę, pani radna.
Wdraża programy po-covidowe rehabilitacyjne. Otwierane są ośrodki rehabilitacji w sanatoriach, w szpitalach, ośrodki rehabilitacji po-covidowej. I myślę, że najbliższy czas to również będzie czas zmagania się właśnie tym, co nam wirus zgotował.
Dobrze, zobaczymy zatem, czy tak się stanie. Pytanie do pana Nesterowicza, do pana Tomasza Nesterowicza. No, czy pan rzeczywiście podziela też ten pogląd, że mogą się dziać takie niekorzystne rzeczy, takie może dochodzić do takich sytuacji związanych z kryzysem? I chciałem jeszcze spytać pana o drugą sprawę, ponieważ doszło do małego zamieszania ostatnio również ze szczepionkami. Firma AstraZeneca tych szczepionek mniej dostarcza do nas niż to, co wcześniej miała dostarczyć i o jakich ilościach nas zapewniała. Czy to też nie odbije się tym czasem masowo na naszym programie szczepień.
Znaczy, zanim przejdę do trafnych spostrzeżeń, które wyraziła pani radna Aronowicz, jeszcze pozwolę sobie się odnieść do jakby oceny naszej sytuacji. Ja, kiedy zaczynała się akcja szczepień, podchodziłem dosyć ostrożnie do oceny, wychodząc z założenia, że to jakby po fakcie trzeba ocenić, czy mamy sukces, czy nie. I niestety z przykrością muszę stwierdzić, że mamy trochę teraz do czynienia z lekką taką manipulacją, naciąganiem rzeczywistości. To, że mamy prawie 10 milionów, no 9 milionów szczepień, to wcale nie oznacza, że mam jakąkolwiek odporność populacyjną. Prawda jest taka, że obecnie około tego 2,5 miliona ludzi jest dwukrotnie zaszczepionych i to są osoby, które teoretycznie posiadają, teoretycznie podkreślam, odporność na wirusa, bo to jest kwestia bardzo jednostkowa. Reszta niestety musi poczekać. Żeby uzyskać odporność populacyjną, o której tutaj mówimy, według specjalistów wynik musiał być na poziomie 40-70% zaszczepionej populacji. No,
nawet 75% z tego, co się słyszy. Tak, ale już po pierwszej szczepionce w jakiś sposób zyskujemy chyba.
Mogę skończyć wątek. Więc biorąc pod uwagę, że żeby uzyskać 2,5 miliona zaszczepionych potrzebowaliśmy kilku dobrych miesięcy, łatwo sobie wyliczyć, że teoretycznie odporność populacyjną możemy przy złych wiatrach, właśnie przy takich sytuacjach jak teraz ze szczepionką, która do nas nie dociera, możemy uzyskać na przykład dopiero w przyszłym roku. Druga sprawa niestety też dosyć niepokojąca. Polska jest na podium, jeśli chodzi o śmiertelność w Europie z wynikiem 9,5 zgona na 100 tysięcy mieszkańców. To jest też dosyć niestety niepokojąca informacja. I też z przykrością trzeba stwierdzić, że gdzieś jednak moim zdaniem rząd się trochę pogubił w doborze sposobów walki z COVID-em. Taką dla mnie kwintesencją tej sytuacji jest taki dowcip, który krąży, że fryzjer może iść do Biedronki, spotkać się z panią sprzedającą. Ekspedientka z Biedronki nie może iść do tego samego fryzjera, żeby się ostrzyc, ale razem mogą iść do kościoła. Więc to trochę pokazuje,
no tak, ale
że
chyba jest różnica w przebywaniu fryzjera i w Biedronce z tą samą osobą
co,
w kontakcie.
Wie pan co, jakby praktyka pokazuje, że nie do końca. I tutaj wracając do kilku spostrzeżeń pani prezydent, ja się zgadzam z tym, że to, że my wychodzimy z epidemii wcale nie zamyka naszych problemów z epidemią, dlatego że zostają długofalowe efekty. My tak naprawdę nie wiemy, jak na zdrowiu osób, które ciężko przechorowały, czy w ogóle przechorowały COVID bez szczepionki, jak się to odbije. Tak? Informacje, które są na razie szczątkowe, bo badania są prowadzone, wskazują, że są niestety skutki długofalowe u przynajmniej części osób, które chorowały. Kolejna sprawa, będą efekty, o czym też wspomniała pani Aronowicz, będą efekty zarówno psychologiczne, jak i gospodarcze. No, prawda jest taka, że edukacja, na przykład edukacja zdalna nie jest...
Gospodarcze efekty, nie wiem, czy pan słyszał o ostatnich wynikach, które zostały zaprezentowane, 18% wzrost produkcji.
Tak, tylko że to 18%, czego? Czego pan 18% wzrostu, proszę zobaczyć, że to jest liczone nie od sytuacji przedcovidowej, tylko po covidowej. Ale do czego zmierzam? Jeden z instytutów badawczych niemieckich przeprowadził analizę efektów zdalnego nauczania. Niestety w warunkach niemieckich im już wyszło, że pokolenia uczone zdalnie są poniekąd pokoleniami lekko straconymi, dlatego że jak wyliczono efektywny czas nauki dzieci, które są uczone w systemie w cudzysłowie covidowym, mocno odbiega od systemu tradycyjnego, który no, zdecydowanie wygrywa.
To co, mielibyśmy nie uczyć w ogóle zdalnie? Jaki w takim razie na to była recepta?
My nie rozmawiamy na temat tego, czy mamy uczyć, czy nie uczyć, tylko oceniamy, jakie są efekty. Tak? I to nie jest zarzut, tylko stwierdzenie jakby sytuacji, bo ta sytuacja nie dotyka tylko Polski, ale wielu państw. I Niemcy wyliczyli swoje straty długofalowe na około 2 biliony euro. Biliony. Biliony euro. Z uwagi na to, że...
No u nas chyba już trzeci rok ten sam rocznik będzie miał niestety problem, bo przypomnijmy, 2 lata temu chociażby strajk nauczycieli, a w ubiegłym roku już pandemia się rozpoczęła, prawda, w końcówce roku szkolnego.
Więc to, co tutaj sygnalizowała pani Aronowicz, tak naprawdę my będziemy musieli opracować jakąś formułę radzenia sobie, czy leczenia efektów pokovidowych.
Tutaj państwo są rzeczywiście zgodni, jeżeli chodzi o te skutki pandemii, co one mogą przynieść i co dalej zrobić, to będziemy obserwować pewnie na bieżąco, jeżeli już wyjdziemy z tej pandemii. Proszę państwa, jedno zdanie pani Bożena Aronowicz i kończymy ten wątek.
To znaczy, ja już widzę przygotowania ze strony administracji rządowej, premiera, ministra zdrowia, ministra pracy, ministra edukacji i nauki, szkolnictwa wyższego, widzę już przygotowania do wychodzenia z tej pandemii poprzez przygotowywanie przede wszystkim infrastruktury i kadry, która będzie prowadziła te działania.
Zobaczymy, jak te działania zatem pójdą. Przed nami matury, egzamin klas ósmych. Proszę Państwa, mamy drugi temat, nie chciałbym.
Jeżeli mogę. Tak naprawdę my jeszcze nie wyszliśmy z pandemii. Dowodem na to jest fakt, że w Polsce jeszcze ponad 200 wyborów lokalnych jest zawieszonych i pomimo tego, że wychodzimy z pandemii, teoretycznie wygraliśmy z pandemią, w Rzeszowie zostały przełożone wybory prezydenta, więc mamy sytuację taką, gdzie z jednej strony niby wygraliśmy, ale z drugiej strony...
No nie, jesteśmy w pandemii, umówmy się.
Jesteśmy
w pandemii oczywiście, proszę Państwa. Tak.
2020 roku pandemia w dalszym ciągu nie została odwołana, prawda?
Więc dobrze, proszę Państwa, zamykamy temat pandemii. Przejdźmy do drugiego tematu. No, zostało nam już niewiele czasu, ale chwilę porozmawiamy. Chodzi o Sejmik Lubuski, już w poniedziałek kolejna sesja. I wydaje się, że mogą być na niej kolejne nieporozumienia i niesnaski. Pani przewodnicząca Wioleta Harędźlak chce pójść do sądu, tym razem pani Wioleta Harędźlak, za jak uznała pomówienia ze strony pani Elżbiety Polak, do których miało dojść podobno podczas obrad z jednej z komisji sejmiku. No wojna przenosi się nam z sejmiku na salę sądowe. Pytanie do pana Tomasza Nestorowicza, to czy tak rzeczywiście powinno być, czy te spory między radnymi powinny kończyć się w sądach, bo słyszymy, że tutaj już teraz obie strony tego sporu chcą siebie pozywać.
To ja z takim niepokojem trochę obserwuję, w jakim w zasadzie kierunku idziemy, tak, no bo tu mówimy o sejmiku, ale daleko szukać, ostatnia sesja nadzwyczajna Rady Miasta, gdzie mieliśmy sytuację no dosyć też taką, która przy niektórych wypowiedziach kwalifikowałaby się do tego, żeby klub koszykówki poszedł do sądu z co niektórymi osobami, które się wypowiadały. Ja sądzę, że to też po części może być wpływ COVID-u, tak, no bo niestety to izolowanie, bo my de facto jesteśmy w życiu społecznym dosyć mocno izolowani, powoduje, że także radni, nie mając kontaktu bezpośredniego, mając z sobą cały czas kontakt wirtualny, bo tak to wygląda, moim zdaniem w wielu wypadkach podchodzą w sposób mocniejszy niż normalnie by podchodzili, gdyby te wszystkie relacje przebiegały w sposób bezpośredni, bo niestety kontakty zdalne, sesje zdalne, komisje zdalne powodują, że zupełnie inaczej odbieramy przekaz, który do nas trafia, niż w sytuacji, gdybyśmy siedzieli naprzeciwko danej osoby, mieli okazję wyjść na korytarz, tak, i jak to się mówi, spuścić ciśnienie.
Na więcej sobie pozwalamy, rozumiem, w kontakcie przez ekran, tak, monitora, przez komputer.
Więc, no tak, tak to trochę wygląda. No, mamy rzeczywiście dosyć, tutaj jeszcze w sejmiku mamy sytuację taką, gdzie te napięcia eskalują, tak, bo no, jaka jest sytuacja polityczna, to wiemy. Ja osobiście mam nadzieję, że tutaj będzie następowało uspokojenie sytuacji, a przede wszystkim, że uda się wypracować formułę, która pozwoli na płynne funkcjonowanie tutaj sejmiku województwa i też
postawmy
bym sobie
kropkę,
życzył, żeby w podobny sposób funkcjonowała Rada Miasta.
Stawiamy kropkę, pani Bożena Ronowicz. To samo pytanie, czy sale sądowe są dobre do rozstrzygania sporów pomiędzy radnymi, którzy toczą gdzieś te boje słowne, no i pozwalają sobie czasami na pewnie ostrzejsze słowa, ale ja przynajmniej nie słyszałem tam żadnych inwektyw, tak mocnych słów, na które można by było się obrażać, a te spory sądowe widać, że teraz przykryły właściwie no wszystko, co się dzieje wokół sejmiku. Pani Bożena Ronowicz.
Oczywiście, że sąd jest zawsze ostatecznością, kiedy nie można sporów między sobą rozwiązać. Natomiast ja też mam takie poczucie, jak tutaj powiedział pan radny Tomasz Nesterowicz, że część osób, i tu nawiążę do naszej wcześniejszej wypowiedzi, że część osób nie radzi sobie z lękami, które zostały wywołane przez koronawirusa, nie radzi sobie z uzależnieniami, nie tylko tymi takimi jak leki, czy narkotyki, czy alkohol, papierosy, ale także z takimi uzależnieniami jak zależność od prezentacji siebie na konferencjach medialnych czy różnych mediach. bo to się skończyło, w jaki sposób jest to ograniczone, nie radzi sobie z konfliktowymi relacjami i skutkiem tego są te takie awantury i wzajemne oskarżenia, przekraczanie granic wzajemnych takich szacunku i no to można tylko poradzić. No te osoby nie skorzystały z tego, aby solidarnie walczyć z COVID-em, tylko walczą w ramach COVID-u między sobą.
I no właśnie, zobaczymy.
Polecić należy chyba, tak, żeby zadzwoniły na telefon zaufania, czy do odpowiedniej jednostki zajmującej się profesjonalnym wsparciem, chociaż to też jest wątpliwe, bo WOT-ów został zlikwidowany.
Tutaj propozycje widzę ze strony pani Bożeny Ronowicz.
Nie ma o kogo tutaj już prosić. Natomiast no, opamiętanie się, bo trzeba pamiętać, że te osoby, które są na świeczniku tym samorządowym, są też przykładem dla ludzi, którzy ich wybierali.
Rzeczywiście, wszyscy obserwujemy tę sytuację.
Niżej również.
Musimy już kończyć, pani radna. Musimy już kończyć. Najbliższa sesja w poniedziałek.
Jeżeli mogą dać sobie rady ze sobą, niech skorzystają z profesjonalnego wsparcia. I
dobrze. Pani radna, musimy już naprawdę kończyć. No państwo dzisiaj wyjątkowo zbieżni, powiem, w tych opiniach. Okej, okay. I naszymi gośćmi w pierwszej parze byli państwo radni.
Tak. I racjonalnie myślimy.
Dokładnie. Pani Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pan Tomasz Nesterowicz, Nowa Lewica. Dziękuję bardzo.
Do widzenia państwu. Życzę zdrowego i słonecznego weekendu.
Dziękujemy, a już za chwilę kolejna para naszych gości.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
To jest program Sobota po 9, a w drugiej parze naszych gości witam pana Krzysztofa Kaliszuka, wiceprezydenta Zielonej Góry. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Witam również pana Janusza Rewersa, radnego miasta Zielona Góra, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana Krzysztofa. Tradycyjnie jesteśmy sparowani. Ciekawe.
Panowie często występują w parze, również
no
kilka dni temu też.
Temu, tak, ale dobrze, ja tam lubię.
Może dlatego, że ciekawie jest, jak państwo ze sobą rozmawiają. Proszę państwa, dobrze, zacznijmy może od sprawy uchylenia przez wojewodę zarządzenia prezydenta miasta odnośnie audytu w klubach sportowych, które miasto dofinansuje. Odnośnie, oczywiście chodzi o spółki sportowe. Okazuje się, że zdaniem wojewody jest to zarządzenie niezgodne z uchwałą podjętą w 2011 roku odnośnie właśnie finansowania klubów sportowych. Chodzi tam o kryteria. Jedno z tych kryteriów, które pan prezydent chciał wprowadzić, to kryterium dotyczące audytu. Pytanie do pana Krzysztofa Kaliszuka. No, co państwo teraz zrobią i co z tym dofinansowaniem klubów sportowych i z tą uchwałą?
Panie redaktorze, wróćmy do sedna sprawy. Klub ma długi, a miasto podejrzewa, że wynikają one ze złego zarządzania jego finansami. Analizując ogólnodostępne wyroki koszykarskiego Trybunału Arbitrażowego, widać wyraźnie, że tylko z powodu braku terminowego rozwiązania kontraktów w stosunku do 3 trenerów i 5 zawodników klub musi zapłacić prawie 4 miliony złotych. Za sam 2019 rok 2 miliony. Zawodnicy nie grali, szkoleniowcy nie trenowali, a prawie 4 miliony złotych dostaną. Stąd wpisanie do warunków konkursu audytu, który miał odpowiedzieć na pytanie, co trzeba zmienić, aby klub nie zadłużał się coraz bardziej, aby pieniądze miasta nie służyły pokrywaniu strat wynikających z niegospodarności. Wojewoda uchylił zarządzenie prezydenta. My mamy inne zdanie. Będziemy się odwoływać do sądu, a jest świeży wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w podobnej sprawie, mówiący, że nie można uchylać konkursu, jeśli został on rozstrzygnięty, podpisana została umowa i przelane środki, a tak jest w przypadku Falubazu. Więc o wyrok WSA czy NSA jesteśmy spokojni. Ale wracając do meritum. Klub Klub i Platforma Obywatelska domagają się przeprowadzenia konkursu zgodnie z załącznikami przyjętymi przez Radę Miasta w 2011 roku. Tylko zapomnieli, że jednym z tych załączników jest oświadczenie klubu, że nie zalega z płatnościami w stosunku do zawodników i trenerów. Przecież gdyby ktoś z klubu to podpisał, to komisja konkursowa, bazując tylko na medialnych doniesieniach chociażby ze strony Marcela Ponitki czy Drew Gordona, musiałaby skierować do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu próby wyłudzenia 1,5 miliona dotacji. Dlatego apeluję do właściciela klubu o skończenie ataków na prezydenta, o spokojną analizę problemu i kontynuowanie rozmów w celu znalezienia rozwiązania, jak pomóc zgodnie z prawem klubowi.
No, te rozmowy, żeby nastąpiły, trzeba się spotkać.
Tak, w poniedziałek prezydent spotka się kolejny raz z posłem Jerzym Materną i będą takiego rozwiązania szukać. Dajmy czas. Mam nadzieję, że wypracuje się program naprawczy, kontrolę jego realizacji i sposób na zgodne z prawem dofinansowanie klubu.
Dobrze. Dobrze, oddajmy głos.
Nie mieszajmy do tego polityki, bo ja mam wrażenie, że Platformie zaczyna zależeć na tym, żeby klub upadł i można było wówczas rzucić za to winę na prezydenta.
Dobrze, panie prezydencie, spytamy za chwilę pana Janusza Rewersa, oddamy teraz głos panu radnemu. No, słyszał pan to, co mówił pan wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk. Wiadomo, że klub oczywiście ma zadłużenie, zresztą no, który klub dzisiaj nie ma problemów finansowych. Pan Janusz Rewers, odniesie się pan w jaki sposób do tych słów, które padły przed chwilą z ust pana wiceprezydenta Kaliszuka?
No, proszę państwa, no, pan wiceprezydent Kaliszuk z uporem kompletnie dla mnie niezrozumiałym udaje, że nic się nie wydarzyło i cały czas się trzyma tej wersji audytu. Radni, fachowcy, prawnicy mówili, że tego rodzaju oczekiwań w tym konkursie być nie może. Są bilanse finansowe ogólnodostępne i to jest to, co klub Zastra przedstawiał przez 10-11 lat. W Radzie Nadzorczej klubu był urzędnik z Urzędu Miasta Zielona Góra, pan Konrad Witrylak, i miał wgląd w te wszystkie rzeczy. Więc opowiadając bajki o tym audycie, no to wie pan, ja już nie wiem, jak to komentować, bo pan prezydent Kaliszuk...
To proszę o głos.
No,
za chwilę.
Wiecie co, ja mam taką prośbę generalnie do urzędników w Zielonej Górze. Jeśli jest takie przysłowie, jeśli pięć osób ci mówi, że jesteś pijany, to się jednak zastanów, nie?
Więc... Dobrze, ale może wróćmy do meritum, panie radny. Proszę kontynuować do meritum, dobrze? No, bo...
no do meritum to jest tak. Proszę państwa, audyt jest rzeczą, którą pan prezydent wymyślił po to, w mojej ocenie, żeby był pretekst, żeby Zastalowi tych pieniędzy nie dać, bo po prostu strzelił focha na Zastal i tyle. A niestety niepokojące jest to, że przy okazji, rozstrzygając konkurs, który jest nieprawny i przekazując pieniądze Falubazowi, może wpędzić w kłopoty Falubaz. Bo nawet jak ten, jeśli urząd pójdzie do sądu i za rok czy dwa to się rozstrzygnie, to Falubaz te pieniądze według mojej wiedzy będzie musiał oddać. Nawet na dzień, nawet na tydzień, ale będzie musiał te 1,5 miliona oddać. Poza tym pojawia się kolejne pytanie. Jeśli Falubaz otrzymał pieniądze niezgodnie z prawem, czyli według wadliwego prawnie konkursu, czy można mu na bieżąco przekazywać kolejne pieniądze? Więc no, pytań jest niestety dużo. Wszystko tu idzie jakieś, no, czy ktoś się upiera w sposób zupełnie nieracjonalny, nielogiczny, no po prostu,
dobrze,
żeby komuś coś udowodnić.
Pan Krzysztof Kaliszuk chciał jedno zdanie ad vocem.
Każdy, kto zna prezydenta, wie, że koszykówce pomagał, pomaga i będzie pomagał. Ale w sytuacji wydatkowania środków publicznych nie można tego robić bezrefleksyjnie. Trzeba to robić zgodnie z prawem, a przede wszystkim zgodnie z zasadami gospodarności.
No to ja jedno zdanie.
Dajcie nam czas, dobrze, na te rozmowy z właścicielem, z posłem Jerzym Materną. Znajdziemy rozwiązanie zgodne z prawem, bo w 2019 żeśmy już mieli jedno porozumienie, był program naprawczy, ale ten program nie został zrealizowany. I tu jest cały problem, że nasz przedstawiciel w Radzie Nadzorczej miał wpływu na to, że ten program był niestety nierealizowany.
Musimy Jeżeli chodzi o tego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej, ja chciałem tylko spytać, ponieważ miasto nie było wtedy udziałowcem klubu, prawda?
Zdanie, że będzie kontrola,
tak, panie radny, dam panu głos.
Programu naprawczego.
Ja mam tylko jedno pytanie, ponieważ miasto nie było udziałowcem i do dzisiaj nie jest współwłaścicielem klubu sportowego koszykarskiego, prawda, panie prezydencie?
Tak jest.
Więc ja rozumiem, że pan, bo tu chodzi o pana Witrylaka. Już panie radny, za chwilę panu oddam głos. Chodzi o pana Witrylaka, rozumiem, że pan Witrylak zasiadał w Radzie Nadzorczej. Ale miasto delegowało go, ale był jako osoba chyba prywatna, rozumiem, ponieważ miasto nie było udziałowcem wtedy klubu.
Nie trzeba być udziałowcem, pan poseł Jerzy Materna także nie jest
udziałowcem, zgodzono się na to, tak? Dobrze. Pan Janusz Rewers, jedno zdanie ad vocem, jeszcze przechodzimy do drugiego tematu. Pan Janusz Rewers.
Właśnie zgadzam się z panem Kaliszukiem, że trzeba działać w granicach prawa. I zarówno radni, prawnicy, jak i pan wojewoda tłumaczy właśnie, jak dzieciom, urzędnikom miasta Zielona Góra. Proszę mi nie przerywać.
Nie przeszkadzamy. Panie prezydencie, dajmy powiedzieć.
Tłumaczy jak dzieciom, że należy stosować uchwałę z 2011 roku. Co do załączników o niezaleganiu, z tego co wiem, klub co roku to podpisywał. Panie prezydencie, miasto Zielona Góra, którym rządzicie od kilkunastu lat, ma w tej chwili prawie 500 000 zadłużeń. Czy jakiś bank powie, że
ale panie radny, zostawmy już.
Momencik, panie
ale jak nie ja przyjmowałem uchwałę, już. Która żąda załącznika, że się nie zalega. Zrobił to Adam Urbaniak jako przewodniczący rady 10
ale,
lat temu.
Ale to oświadczenie było podpisywane przez wiele lat.
Dlaczego nie było podpisywane w tej wersji. Dopiero teraz klub zażądał tej wersji właściwej i ta wersja
dobrze,
właściwa jest
panowie,
klubu nie.
Ale było podpisywane, prawda? Jak nie było podpisywane, że też łamaliście prawo, że nie...
Panowie, dobrze, i przerywam tę dyskusję. Panowie, przerywam tę dyskusję w takim razie, bo można pewnie długo dyskutować, ja to doskonale rozumiem, że są emocje. Proszę Państwa, przejdźmy do drugiego tematu, a mianowicie chodzi o to, co dzieje się w sejmiku lubuskim. Pani Aleksandra Mrozek ma otrzymać wezwanie podobno do sądu za coś, co zresztą sama sprostowała i wyjaśniała. Chodzi o słowa, które wpisała na portalu społecznościowym odnośnie pieniędzy dla wydawnictw od Urzędu Marszałkowskiego. Pytanie do pana Janusza Rewersa, no skoro pani Aleksandra Mrozek już wcześniej sama prostowała to i rzeczywiście na Facebooku o tym pisała, to otrzymała teraz pismo z kancelarii prawnej reprezentującej zarząd województwa. Czy rzeczywiście to powinno się skończyć w sądzie?
Wie pan, panie redaktorze, po pierwsze chciałem zapytać, jaką partię reprezentuje pan Kaliszuk dzisiaj, ponieważ z tego co wiemy wywodzi się z prawicowego porozumienia Centrum czy dzisiejsze PiS. A to jest, słucham?
Urząd Miasta Zielona Góra, z tego tytułu, jest Miasta Zielona Góra. Zapraszamy.
Nie ma takiej partii. Nie ma takiej partii formalnie. Jeśli to ma być spotkanie środowisk partyjnych, to zostawiam to pytanie, teraz do rzeczy.
Panowie, zostawmy to. Do rzeczy.
Proszę Państwa, odpowiedzialność za słowa, być może pana Krzysztofa też to kiedyś spotka, ponieważ wiele razy wypuszczał pod moim adresem wiele szkalujących wypowiedzi. Osoby publiczne zwłaszcza muszą uważać na to, co mówią i na to, co piszą. Nie widziałem.
Ma pan rację, ale czy z drugiej strony nie powinno mieć twardszej skóry osoby publiczne rzeczywiście, bo takie są też orzeczenia sądów.
Panie redaktorze, jeśli chodzi o twardą skórę, to możemy na ten temat trochę porozmawiać. Tak powiem pół żartem, pół serio, bo musiałem ją nabyć dosyć szybko, będąc w Radzie Miasta i spotykając się z brutalnymi atakami pana prezydenta Kubickiego i jego radnych. A teraz wracając, nie znam dokładnie tego, za co panią Mrozek mają tam ma otrzymać pozew. Nie słyszałem dokładnie tego, ale zwłaszcza osoby publiczne oprócz grubej skóry muszą przede wszystkim posiadać odpowiedzialność za słowa. Co się w ostatnich latach niestety troszkę gdzieś rozmyło. Ja cały czas wierzę, że po tym całym zamieszaniu osoby, które były, niestety brzydko to powiedzieć, marionetkami pana Kubickiego, dojdą, że tak powiem, do wniosku, że może nie było warto. Zwłaszcza, że tak jak ostatnio ujawniłem z oficjalnych danych na BIP-ie, pan Łukasz Mejza otrzymywał 30 000 z budżetu promocyjnego miasta Zielona Góra za kreowanie wizerunku miasta Zielona Góra. Ja nie wiem, czy to za korona ściemę pan prezydent dostawał, czy pan prezydent płacił pomysł na korona ściemę, czy na inne rzeczy. W każdym razie, odpowiedzialność za słowo, wszystko ma swój kres.
Dobrze. Pytanie do pana prezydenta Kaliszuka. Co państwo na to, ponieważ pani Aleksandra Mrozek otrzymała rzeczywiście takie pismo. Państwu też, ja rozumiem, za billboard grożono pozwem. Czy tak to powinno wyglądać?
Widać wyraźnie, że Platforma Obywatelska nie lubi krytyki i każda krytyka, każde nawet pytanie, czy marszałek dba o bezpieczeństwo rowerzystów, to już jest powód do skierowania sprawy do sądu. Tymczasem w drugą stronę mamy sytuację naprawdę skandaliczną, bo pani marszałek przekroczyła wszelkie granice i publicznie na Komisji Finansów zarzuciła bezpodstawnie przewodniczącej sejmiku Zolecie Haraźlak.
Ale chyba nie mówimy o przewodniczącej sejmiku tak w ogóle, nie? Bo mówimy o pani Mrozek.
Właśnie o tym mówię. Pani marszałek zarzuciła, że przewodnicząca sejmiku Violeta Haraźlak doprowadziła trzech pracowników biura do ciężkiej choroby. Każdy, kto zna panią marszałek i panią przewodniczącą, wie, że kogo jak kogo, ale panią Violetę Haraźlak to o mobbing tutaj podejrzewać nie można.
I tutaj też pozew ma być,
tu jest ewidentnie sprawa taka, że pani marszałek miała okazję do przeproszenia, nie przeprasza, twierdzi, że to są prywatne rozmowy. Komisja Finansów Sejmiku Województwa Lubuskiego i protokół z niej to nie są prywatne rozmowy pani marszałek. Jeśli COVID wpływa na to zachowanie, trzeba się zastanowić nad tym, co człowiek w życiu chce robić dalej.
No, jeżeli człowiek, każdy człowiek, panowie również uczestniczą w życiu publicznym, no to kończy się gdzieś ta prywatność rzeczywiście i tu chyba trzeba być odpowiedzialnym w pełni za
obrady
swoje...
Obrady komisji to nie są prywatne rozmowy.
Dokładnie tak, to nie są prywatne rozmowy, trzeba być odpowiedzialnym za swoje słowa, dotyczy to wszystkich oczywiście polityków, samorządowców.
Pani marszałek.
Wie pan co...
Ale wie panie, że państwo,
panowie, po jednym zdaniu i kończymy. Kończymy,
jeśli
panowie.
Chodzi, jeśli chodzi o... Panie Krzysztofie...
Panowie, bo będę zmuszony skończyć tę dyskusję, no, właściwie czas nam się
no niech
już
pan uspokaja pana Krzysztofa,
wyczerpał.
Ja się teraz nie przerywam.
Uspokajam panów, panowie, musimy kończyć dyskusję, czas nam się wyczerpał, niestety, pan Krzysztof Kaliszuk,
ja tylko jedno zdanie na koniec.
Dziękuję bardzo.
Nie chciałbym być na panowie. Miejscu pani Haraźlak. Panie Krzysztofie, no po prostu pokazuje pan cały swój charakter, po prostu wstyd. Kilkanaście
dobrze,
lat
zostawmy
doradca,
to.
Doradca rektora uniwersytetu, zachowuje się pan jak przekupka na targu. No.
Panowie, musimy kończyć. Pan Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry, dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Pan Janusz Rewers, radny miasta Zielona Góra, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, domagam się więcej czasu następnym razem.
Tego czasu dla wszystkich jest tyle samo, za chwilę kolejna para naszych gości. Radio Zielona Góra. To jest program Sobota po dziewiątej. W trzeciej parze naszych gości witam pana Tomasza Bratkowskiego, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Witam również pana Mirosława Olejniczaka, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panowie, zacznijmy może od pandemii. Wygląda na to, że wracamy powoli do normalności. Od poniedziałku kolejne zdejmowanie obostrzeń. Będziemy mogli pójść do fryzjera, do kosmetyczki, jeżeli ktoś będzie miał ochotę. Pytanie do pana Tomasza Bratkowskiego. No chyba państwa postulaty będą wreszcie spełniane, bo jesteście tymi wolnościowcami, którzy uważali, że w ogóle gospodarka nie powinna zostać zamknięta nawet na minutę. Cieszy się pan z takiego rozwoju sytuacji?
Panie redaktorze, ja chciałbym się odnieść na początku do pana informacji wczorajszej, bo nie wiem, czy słuchacze wiedzą, dostaniemy od państwa dzień wcześniej tematy, jakie będą poruszane podczas audycji. I pan redaktor tak pięknie napisał w pierwszym temacie, że rząd pokonuje pandemię. I przyznam, że mnie to bardzo rozbawiło, bo zacząłem się zastanawiać, czy rząd...
No chyba tak jest, prawda?
Czy rząd ma wpływ na pogodę, że robi się cieplej i ta liczba zachorowań naturalnych...
Nie, ma wpływ na szczepionki, ma wpływ na otwieranie gospodarki, ma wpływ na to, że coraz mniej osób choruje. To chyba ewidentnie
mamy na
to wpływ wszyscy.
Panie redaktorze, jedyne, co rząd spowodował podczas pandemii, to to, że sparaliżował służbę zdrowia i spowodował ponad 100 tysięcy nadmiarowych zgonów. To jest chyba jedyny efekt, który... do którego się przyczynił i tak samo można to odnieść do lockdownu, który wpłynął...
A jaka ilość zgonów państwa by satysfakcjonowała jako konfederację?
Nas by interesowało tylko to, żeby rząd wszystkie swoje wysiłki skierował na służbę zdrowia.
A jaka liczba zgonów? O tych zgonach pan powiedział, że jest nadmiarowa liczba. To rozumiem, że jaka liczba państwa by zadowalała?
No najlepiej jakby nadmiarowych zgonów w ogóle nie było, byłyby tylko zgony covidowe, które...
A zna pan taki kraj, który sobie poradził z tym w taki sposób na świecie?
Oczywiście, że tak. Są kraje, które tego lockdownu nie stosowały na taką skalę.
Które kraje nie miały nadmiarowych zgonów, proszę pana?
ja nie mówię, że nie
państwo
było
kiedyś podawali Szwecję.
Tylko mówię
państwo
o tej
kiedyś
liście,
Szwecję podawali
zajmuje.
Jako przykład.
Ale panie redaktorze, będzie pan mi przerywał, czy będziemy rozmawiać?
Nie, będę pana pytał, żeby informacje konkretne uzyskać, no bo rzuca pan jakieś hasła, które nie mają potwierdzenia w rzeczywistości.
Proszę pana, rzeczywistość jest taka, że jesteśmy na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi w Europie, jeżeli chodzi o nadmiarową liczbę zgonów. To już jest
to dobrze, na to, na
że polityka rządu była zła. Ja bazuję, proszę pana, na deklaracji Great Barrick, którą podpisywali profesorowie z Oxfordu, Stanfordu i Harvardu. I proszę mi powiedzieć, tam oczywiście 14 tysięcy naukowców, 43 tysiące lekarzy napisało, że lockdown jest nieprawidłową drogą. Czy pan podważa autorytety tych naukowców?
Ci naukowcy chyba nie przekonali rządów wszystkich krajów, wie pan, a to jest niebezpieczne.
Ależ oczywiście, bo politycy mają w tym interes. Politycy na tym bardzo mocno zarabiają, mają możliwość jeszcze większej kontroli obywateli i tak naprawdę oni w ogóle nie patrzą na to, co naukowcy mówią. Występuje w telewizji kilku...
Rozumiem.
Występuje w telewizji kilku pseudo, powiedzmy, specjalistów, którzy są opłacani przez koncerny farmaceutyczne. Tak jak no,
ale pan wie konkretnie, czy pan tak rzuca znowu
oczywiście,
hasła,
no, nie,
kto
no,
jest, jakie kwoty, no, przecież, kto jest opłacany przez koncerny farmaceutyczne?
Przecież profesor
za ile?
To można przecież odnaleźć w internecie, organizował niejedną sympozjum, które było finansowane przez Pfizera.
Dobrze.
To dokumenty dostępne w internecie, wystarczy tylko poszukać.
Okej, stawiamy kropkę. Pan Mirosław Olejniczak, czy pan też zgadza się z tą tezą, którą no, przedstawiciele Konfederacji głoszą, że rządy robią to specjalnie, żeby mieć kontrolę nad obywatelami? Pan Mirosław Olejniczak.
No to chyba za daleko posunięte. Natomiast no tu zgadzam się z przedmówcą, że no, jest porażająca liczba zgonów w Polsce w przeliczeniu na czy to 100 tysięcy czy milion mieszkańców. No, jeśli w ostatnim okresie wyprzedziliśmy Brazylię, czyli no, znaleźliśmy się na szczycie, tym czarnym szczycie, no to świadczy o tym, że jednak no, należałoby się bardzo głęboko pochylić nad przyczynami takiego stanu rzeczy. Mówi pan o tym, że maleje liczba zachorowań. Mamy do czynienia z trzecią falą, która zmierza ku końcowi, zgodnie z zapowiedziami specjalistów. I za każdym razem, po pierwszej, po drugiej, no i w tej chwili po trzeciej, ta liczba zachorowań maleje, dlatego przyjęto w taką systematykę, że pandemię, która trwa od ponad roku, no dzieli się na fale. Oczywiście tutaj nie będę dyskutował, jaki to ma sens, no ale ma sens, bo statystyka w taki sposób pokazuje.
Natomiast no, od poniedziałku mają być otwarte, między innymi mają być otwarci fryzjerzy, kosmetyczki, czyli część gospodarki odmrożona. Dobry tak, kierunek?
Wie pan, kierunek jest dobry, bez wątpienia, dlatego że zamrażanie gospodarki w takim chaosie, że praktycznie rzecz biorąc, no ciągle musi rząd się tłumaczyć z tego, dlaczego akurat to uruchamia, tamto zamyka. Jak krótko mówiąc, w opinii społecznej, nie wiem, czy pan zapoznał się z takim ostatnim sondażem, ponad 52% naszych rodaków uważam, że rząd sobie radzi źle, bądź bardzo źle ze zwalczaniem pandemii. A jedynie 14% uważa, że dobrze i bardzo dobrze. Takie są odczucia społeczne. I w tej chwili to miotanie się i poszukiwanie i wykorzystywanie mediów do tego, żeby no, rząd jakoś lepiej zaistniał w opinii publicznej, no to jest, krótko mówiąc, wykorzystywanie tego no, bardzo przykrego okresu do ratowania swojej pozycji i do przekonywania. Trochę mi to przypomina lata 70. i pana Macieja Szczepańskiego i propagandę sukcesu. Jak to...
No, to chyba idziemy daleko, bo są też dzisiaj przecież partie, które grają też tą pandemią, rzeczywiście starają się wykorzystywać również do krytyki.
Panie redaktorze, tak? Czyli krótko mówiąc, no ten dialog nad pandemią, no chyba pandemia została trochę z boku, a to jest ciągle spór polityczny.
No natomiast i tak ten spór nie powinien się toczyć politycznie, nie powinien właśnie chyba.
No nie powinien. I natomiast nadmuchiwanie tego balona politycznego powoduje, że my znajdując się w okresie po kolejnej fali, tego okresu nie wykorzystujemy. To jest tak jak okres prosperity i wtedy należy już przewidzieć, że kiedyś się to skończy i trzeba się przygotować, że potem będzie jakiś spadek. To my w tej chwili tak walczymy z pandemią, kiedy jest fala, następuje wyciszenie i zapominamy o tym, że pandemia nadal trwa i że ponownie nastąpi wzrost. A więc
stawiamy kropkę w tym momencie.
Nie można przesypiać tego momentu, kiedy się poprawia sytuacja, a podejmować takie działania, które zapewnią zmniejszenie skutków.
Stawiamy w tym momencie kropkę, przejdźmy do drugiego tematu, zostało nam jeszcze kilka minut. Panowie, ukazał się najnowszy sondaż wyborczy. Konfederacja w tym sondażu 8%, Polskie Stronnictwo Ludowe pod progiem, Prawo i Sprawiedliwość 35%, ruch pana Hołowni ponad 25%, Platforma Obywatelska około 17%, Lewica 11%. Pytanie do przedstawiciela PSL-u, pana Mirosława Olejniczaka. No, kolejny sondaż, gdzie Polskie Stronnictwo Ludowe tak balansuje, bo jest minimalnie również pod progiem, to chyba optymizmem no nie napawa.
Panie redaktorze, ani napawa, ani nie napawa. Tak jak pan zauważył, no te sondaże plasują nas cały czas w okolicach progu wyborczego.
Niektóre nad progiem, niektóre pod, rzeczywiście.
No oczywiście, także to jest takie balansowanie. No nie pierwszy raz od lat, kilkudziesięciu nawet, możemy zauważyć, że rzeczywiście sondażownie przeróżne no podają takie wyniki. W efekcie tego od 30 lat Polskie Stronnictwo Ludowe znajduje się w Sejmie, a więc nie ma dramatu. Natomiast no, jeśli chodzi o te wyniki, które pan przedstawił, no PiS nie ma powodów do jakiejś tam wielkiej radości, ponieważ dwie następne partie no o prawie 10 punktów go pokonują, a niełatwo.
Ale razem będą miały mniej mandatów i tak, bo metoda Donta oczywiście jasno wskazuje, jak te mandaty by były podzielone.
Tylko jeden punkt PiS-u spowoduje, że tych mandatów jednak się te mandaty przełożą się na więcej.
Tak.
Ale to raczej chodzi.
Musimy kończyć. Jedno zdanie jeszcze, dajemy głos.
Chciałbym jeszcze jedno zauważyć. PiS ustabilizował się na poziomie około 30% i wydaje mi się, że jest to próg, taki punkt krytyczny, którego już przekroczyć nie zdoła, ponieważ ten żelazny elektorat, no krótko mówiąc, gwarantuje tego typu poparcie, nie baczy na to, co się dzieje, nie ocenia.
Dobrze, musimy oddać, musimy oddać głos panu
no i dlatego
z Konfederacji. Pan Tomasz Bratkowski, ponad 8% Konfederacji, to trochę więcej niż w wyborach państwo osiągnęli. Generalnie ten próg, te 8%, 7-8, no w niektórych sondażach trochę więcej, cały czas jest ten sam. No to jest taki stabilny elektorat, widać państwa.
Panie redaktorze, drodzy państwo, widać, że po tych statystykach, tych sondażach, że poparcie partii rządzącej spada, natomiast na Konfederacji powolutku idzie do góry. To było do przewidzenia, no bo jesteśmy jedyną siłą polityczną, która twierdzi, że ten lockdown to jest niepotrzebny i chcemy to wszystko przywrócić do stanu faktycznego sprzed pandemii. Ale ja bym tutaj zwrócił uwagę też na dane, które dotyczą ludzi, którzy są w wieku od 18 do 29 roku życia. Tutaj pierwsze miejsce zajmuje Lewica 49%, Konfederacja 31%, natomiast trzecią siłą jest dopiero PiS, który ma 8%. I tutaj potwierdza się teoria, którą już w Radiu Zachód rok temu mówiłem na temat sondaży, że dokonuje się polaryzacji społeczeństwa na prawicę, lewicę i partie takie, które są ideowe jak PiS, PO czy PSL, po prostu znikną ze zbiegiem czasu z horyzontu i zostanie naturalnie Lewica i Konfederacja, które reprezentują dwa główne nurty.
Czyli Lewica i Prawica, tak?
Proszę?
Czyli Lewica i Prawica.
Tak, dokładnie. Społeczeństwo się starzeje, ludzie starsi, którzy stanowią głównym elektorat PiS-u, też wymierają. Młodzi coraz bardziej, coraz większa liczba młodych dostaje prawa do głosowania, więc te statystyki się naturalnie odwracają i za parę lat po prostu te partie, które teraz są na pierwszych miejscach, przestaną istnieć.
Będzie dobrze, panowie.
Na jedną z głównych sił politycznych.
Musimy już powoli kończyć. Ja dodam tylko, że w szkołach, na przykład w liceach, jak były jakieś organizowane prawybory, to tam regularnie wygrywał chyba Janusz Korwin-Mikke ze swoją formacją jeszcze ówczesną, którą reprezentował. Można było dokonać takiego wyboru. Ostatnie parze naszych gości. Naszymi gośćmi byli pan Mirosław Olejniczak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
Ja dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu.
I pan Tomasz Bratkowski, reprezentujący Konfederację. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, miłego dnia życzę.
Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki, to był program Sobota po dziewiątej. Do usłyszenia.